Chmielnicki przeszedł się kilkakrotnie po wąskiej izbie i rzekł: sen ucieka mnie od powiek, nie usnę. Daj się czego napić, mości koszowy. Gorzałki czy wina? Gorzałki, nie usnę. Na niebie już kurki, rzekł koszowy. Późno, idź ty spać, stary druchu. Napij się i idź. Na sławę i szczęść, na szczęść. Koszowy obtarł gębę rękawem, następnie podał rękę Chmielnickiemu i odszedłszy w drugi koniec izby, zakopał się niemal w owcze skóry. Krew bowiem miał już przez wieko studzoną. Wkrótce chrapanie jego zawtórowało chrapaniu Tuchaj-Beja. Chmielnicki siedział za stolem, pogrążony w milczeniu. Nagle rozbudził się, spojrzał na Skrzetuskiego i rzekł: mości namiestniku, jesteś wolny. Wdzięcznym ci, mości hetmanie zaporoski. Luboć nie ukrywam, że wolałbym komu innemu za wolność dziękować. Tedy nie dziękuj. Ocaliłeś mi życie, jam ci też dobrem odpłacił. Teraz kwita. A i to ci muszę jeszcze powiedzieć, że cię zaraz nie puszczę. Chyba mi słowo rycerskie dasz, iż wróciwszy nie powiesz ni słowa ani o naszej gotowości, ani o siłach, ani o niczym, coś tu wsi czy widział. Widzę jedno to, żeś mi niepotrzebnie fruktum wolności dał posmakować, bo ci takiego słowa nie dam, gdyż dając je, tak bym właśnie postąpił jako ci, którzy do nieprzyjaciela przychodzą. Gardło moje i zdrowie całego wojska zaporowskiego w tym, aby się na nas hetman wielki ze wszystkimi siłami nie ruszył, czego by nie omieszkał, gdybyś go o potędze naszej powiadomił. Nie dziw się więc, że jeśli słowa nie chcesz dać, to cię nie puszczę, póki o siebie bezpiecznym nie będę. Wiem, na com się porwał. Wiem, jako straszna jest siła przeciw mnie. Obaj hetmani, twój straszny kniaź, który sam za całe wojsko stanie, a za sławscy, a koniec Polsce, a wszystkie owe królewięta, które na szyi kozackiej nogę trzymają. Naprawdę niemalą ja musiał napracować się i listów rozpisać, nim zdolałem ich czujność uśpić. Toć nie mogę teraz dozwolić, abyś ją rozbudził. Gdy i czerni, i kozacy grodowi, wszyscy uciśnieni w wierze i wolności, tak się po mojej opowiedzą stronie, jako wojsko zaporowskie i miłościwy Han Krymski, tuszę, że nieprzyjaciolom sprostam, bo im i moja siła znaczną będzie, ale najwięcej ufam Bogu, którym widział krzywdy, a patrzył na niewinność moją. Tu Chmielnicki wychylił szklankę wódki i zaczął chodzić niespokojnie koło stolu. Pan Skrzetuski zaś zmierzył go oczyma i rzekł z mocą: nie bluźnijże, hetmanie zaporowskie, na Boga i jego najwyższą opiekę się powolując, bo zaiste gniew tylko Boży i prędsze karanie na siebie ściągniesz. Tobież to godzi się najwyższego na swą obronę wzywać? Tobie, którym dla swych krzywd i prywatnych zatargów taką straszliwą burzę podnosisz i płomień wojny domowej rozpalasz i z pogany przeciw chrześcijanom się łączysz? Cóż się bowiem stanie? Zwyciężysz li, czy będziesz zwyciężony? Morze ludzkiej krwi i łez wylejesz, gorzej szarańczy kraj spustoszysz, krew własną poganą w jasr oddasz, Rzeczpospolitą wstrząśniesz, na majestat rękę podniesiesz, ołtarze pańskie pohańbisz, a wszystko dlatego, że Czapliński futor ci zabrał, że ci po pijanemu wygrażał. Na cóż się więc nie targniesz? Czego dla prywaty nie poświęcisz? Boga wzywasz, a ja zaprawdę, choć jestem w twojej mocy, chociaż mnie żywota i wolności pozbawić możesz, powiadam ci. Szatana ty, nie Boga, na pomoc wzywaj, bo tylko jedno piekło sekundować ci może. Chmielnicki sponsowiał, za rękojeść się porwał i patrzył tak na namiestnika jak lew, który wnet ma ryknąć i rzucić się na swą ofiarę. Ale się pohamował. Szczęściem nie był jeszcze pijany. Może też nagle ogarnął go jakiś niepokój, może jakieś głosy zawolały mu w duszy: zawróć z drogi. bo nagle, jakby się chciał przed własnymi myślami bronić lub samego siebie przekonywać, tak mówić poczuł. Od innego nie ścierpiałbym takiej mowy, ale i ty bacz, aby twa śmiałość mej cierpliwości nie pożarła. Pieklem mnie straszysz, o prywatnej zdradę mnie pomawiasz, a skądże wiesz, jeśli własne tylko krzywdy mścić idę? Gdzież to bym znalazł pomocników? Gdzie owe tysiące, które się już za mną opowiedziały i opowiedzą, gdybym jeno własnych ucisków chciał dochodzić? Spójrz, co się dzieje na Ukrainie. Hej, ziemia bujna, ziemia matka, ziemia rodzona. A kto w niej jutra pewien? Kto w niej szczęśliw? Kto wiary nie pozbawion, z wolności nie obran, kto w niej nie płacze i nie wzdycha? Sami jeno wiśniowieccy, a potoccy, a zasławscy, a kalinowscy, a koniec polscy, a szlachty garść. Dla nich starostwa, dostojeństwa, ziemia i ludzie, dla nich szczęście i złota wolność. A reszta narodu ręce we łzach do nieba wyciąga, czekając Bożego zmiłowania, bo i królewskie nie pomoże. Ileż to szlachty nawet nieznośnego ich ucisku wytrzymać nie mogąc, na sicz ucieka, jako ja sam uciekłem. Nie chcę też wojny z królem, nie chcę z Rzeczpospolitą. Ona mać, on ojciec. Król miłościwy pan, ale królewięta, z nimi nam nie żyć. Ich to zdzierstwa, ich to arendy, stawszczyzny, pojemszczyzny, suchomilszczyzny, oczkowe i rogowe. Ich to tyrania i uciski przez Żydów czynione, o zemstę do nieba wolają. Jakiejże to wdzięczności doznało wojsko zaporoskie za tak wielkie zasługi w licznych wojnach oddane? Gdzie przywileje kozackie? Król dał! Królewięta odjęli. Nalewajko podświartowan, Pawluk w miedzianym wole spalon. Krew nieobeschła po ranach, które nam szabla Żółkiewskiego i koniec polskiego zadała. Łzy nieobeschły po pobitych, ściętych, na pal wsadzonych. A teraz patrz, co świeci na niebie. Tu Chmielnicki wskazał przez okienko na płonącą kometę. Gniew Boży, bicz Boży. Więc jeśli ja mam nim być na ziemi, to dzieje się wola Boża. Wezmę ten ciężar na barki. To rzekłszy ręce ku górze wyciągnął i zdawał się płonąć cały jak wielka pochodnia zemsty i drżeć począł, a potem padł na ławę, jakby ciężarem swych przeznaczeń przygnieciony. Nastało milczenie przerwane tylko chrapaniem Tuchajbeja i Koszowego, a w jednym kącie chaty świerszcz ćwirkał żałośnie. Namiestnik siedział ze spuszczoną głową. Rzekłbyś, szukał odpowiedzi na słowa Chmielnickiego, tak ciężkie jak bryły granitu. Na koniec tak mówić począł głosem cichym i smutnym. Ach, choćby to była i prawda. Ktoś ty, hetmanie, jest, abyś się sędzią i katem kreował? Jakież cię okrucieństwo, jaka pycha unosi? Czemu ty Bogu sądu i kary nie zostawisz? Ja ci złych nie bronię, krzywd nie pochwalam, ucisków prawem nie mianuję, ale wejrzyjże i ty w siebie, hetmanie. Na ucisk od królewiąt narzekasz, mówisz, że króla ni prawa słuchać nie chcą, dumę ich ganisz. A czy sam jej próżan jesteś? Czy sam nie ściągasz ręki na Rzeczpospolitą prawo i majestat? Tyraniem paniąt i szlachty widzisz, ale tego nie widzisz, że gdyby nie ich piersi, nie ich pancerze, nie ich moc, nie ich zamki, nie ich działa i chówce, tedy by ta ziemia mlekiem i miodem płynąca pod stokroć cięższym jarzmem tureckim albo tatarskim jęczała. Kto bowiem by jej bronił? Czyją to opieką i mocą dzieci wasze w janczarach nie służą, a niewiasty do sprośnych haremów nie są porywane? Kto Kto osadza pustynię? Zakłada wsie i miasta. Wznosi świątynie Boże. Tu głos pana Skrzetuskiego potężniał coraz bardziej, a Chmielnicki utkwił ponuro oczy we flaszę z wódką, zaciśnięte pięście na stole położył i milczał, jakby się sam z sobą pasował. — I któż są oni? — mówił dalej pan Skrzetuski. — Czy to tu z Niemiec przyszli, albo od Turek? Nie krew, że to z krwi, nie kość z kości waszej. Nie wasza, że to szlachta, nie wasi książęta. Co gdy tak jest, tedy ci biada, hetmanie, bo ty młodszych braci nas starszych uzbrajesz i parrycydów z nich czynisz. O, dla Boga! Choćby też i źli byli, choćby wszyscy, co przecież nie jest, deptali prawa, gwałcili przywileje. Niechże ich Bóg sądzi w niebie, a sejm na ziemi, ale nie ty, hetmanie. Możesz li bowiem rzec, że między wami są tylko sprawiedliwi? Zaliście nigdy nie przewinili? Zali macie prawo rzucić kamieniem na cudzą zmazę? A żeś mię pytał, gdzie są przywileje kozackie, wtedy ci odpowiem. Nie królewięta jest darli, ale zaporożcy, ale Loboda, Sasko, Nalewajko i Pawluk, o którym zmyślasz, że był w wole miedzianym usmażon, bo wiesz dobrze, że tak nie było. Zdarły je bundy wasze, zdarły niespokojności i napady na kształt tatarskich czynione. Kto Tatarów w granicach Rzeczypospolitej puszczał, by dopiero na powracających i lupem obciążonych dla zysku napadać? Wy! Kto przebóg? Lud chrześcijański własny w jasr oddawał. Kto największe warcholy czynił? Wy! Przed kim ni szlachcic, ni kupiec, ni kmieć nie jest bezpieczny? Przed wami! Kto wojny domowe rozpalał, z dymem puszczał wsie i miasta, Ukrainę lupił świątynie Boże, gwałcił niewiasty! Wy, wy, wy! Czego tedy chcesz? Czy aby wam przywileje na wojnę domową, rozbój i lupiestwo zostały wydane? Zaiste więcej wam przebaczono, niż źle odjęto. Chciano membra putrida leczyć, nie wycinać. I nie wiem, jest li na świecie potencja prócz Rzeczypospolitej, która by taki wrzut we własnym lonie tolerując tyle cierpliwości i klemencji znalazła. A w odwet za to jaka wdzięczność. Ot, tu śpi twój sprzymierzeniec, ale Rzeczypospolitej wróg zaciekły. Twój przyjaciel, ale nie przyjaciel krzyża i chrześcijaństwa, nie królewiątko Ukrainy, ale murza krymski. Z nim to pójdziesz palić własne gniazdo, z nim sądzić braci. Ale on też ci odtąd panować będzie, jemu strzenie podawać musisz. Chmielnicki wychylił nową szklankę wódki. Gdyśmy z Barabaszem czasu swego u króla miłościwego byli, odparł ponuro. I gdyśmy na krzywdy i uciski nasze plakali, pan nasz rzekł, a to nie macie samopalów i szabli przy boku. Gdybyś przed królem królów stanął, ten by rzekł, a zaprzebaczyłeś nieprzyjaciołom swoim, jaką ja swoim przebaczu? Z Rzeczpospolitą wojny nie chcę. Jeno i miecz do gardla przykładasz. Idę kozaków z waszych okowów uwolnić, by ich w tatarskie łyka skrępować. Wiary chcę bronić z pochańcem w parze. Precz, że ty! Boś nie jest głosem sumienia mego. Precz, mówię! Krew przelana ci zaciąży, łzy ludzkie oskarżą, śmierć cię czeka, sąd czeka. Puszczyk! Zawołał z wściekłością Chmielnicki i nożem przed piersią namiestnikową błysnął. Zabij, rzekł pan Skrzetuski. I znowu nastała chwila ciszy. Znowu słychać było tylko chrapanie śpiących i żałosne skrzypienie świerszcza. Chmielnicki stał przez chwilę z nożem przy piersi Skrzetuskiego, nagle się wstrząsnął, opamiętał. Nóż opuścił, a natomiast porwawszy gąsiorek z wódką pić począł. Wypił aż do dna i siadł ciężko na ławie. Nie mogę go pchnąć, mruczał. Nie nie mogę. Późno już. Czy to już świt? Ale i z drogi zawracać późno. Co ty mnie osądzi, krwi mówisz?
Poprzednio wypił już wiele, teraz wódka uderzyła mu do głowy. Stopniowo coraz bardziej tracił przytomność.
Jaki tam sąd? Co? Chan obiecał mi posiłki. Tuchaj bej, tu śpi. Jutro molojce ruszą. Z nami święty Michał, zwycięzcy. A jeśli by... To ja cię wykupił u Tuhajbeja. Ty to pamiętaj, powiedz. Ot, boli coś. Boli. Z drogi zawracać. Późno. Sąd. Nalewaj, Pawlu.
Nagle wyprostował się, oczy z przerażeniem wytrzeszczył i zakrzyknął.
Kto tu? Kto tu?
Powtórzył na wpół rozbudzony Koszowy. Ale Chmielnicki głowę na piersi spuścił, kiwnął się raz, drugi, mruknął.
Jaki sąd? I usnął.
Pan Skrzytuski od ran niedawno otrzymanych i wzruszenia rozmowy pobladł bardzo i zesłabł, więc pomyślał, że to może śmierć nadlatuje i zaczął się modlić głośno. Nazajutrz rankiem piesze i konne wojska kozackie ruszyły z siczy. Lubokrew nie splamiła jeszcze stepów, wojna była już rozpoczęta. Pułki szły za pułkami. Rzekłbyś, szarańcza przygrzana słońcem wiosennym wyroiła się z oczeretów Czartomeliku i leci na ukraińskie niwy. W lesie za Bazowlukiem czekali już gotowi do pochodu ordyńcy. 6000 co przebrańszych wojowników, zbrojnych nierówno lepiej od zwykłych czambulowych rabusiów, stanowiło pomoc, którą Han przysłał Zaporożcom i Chmielnickiemu. Molojcy na ich widok wyrzucili czapki w górę. Zagrzmiały rusznice i samopaly. Wrzaski kozackie pomieszane z hallachowaniem tatarskim uderzyły o sklepienie niebios. Chmielnicki i Tuchajbej, obaj pod buńczukami, skoczyli ku sobie końmi i powitali się ceremonialnie. Sprawiono szyk pochodowy ze zwykłą tatarom i kozakom chyżością, po czym wojska ruszyły naprzód. Ordyńcy zajęli oba skrzydła kozackie, środek zawalił Chmielnicki z jazdą, za którą postępowała straszna piechota zaporoska, dalej puszkary z armatami, dalej tabor, wozy, na nich służba obozowa, zapasy żywności, wreszcie czabanowie z zapasnymi stadami i bydłem. Przebywszy Bazowlucki las, pułki wypłynęły na stepy.